Panie dyrektorze, nasuwa się takie pytanie. Wiele dziś mówił pan o prewencji, o zapobieganiu, o informowaniu. Natomiast może o tyle trudno jest mówić o szczerej rozmowie i o możliwości dotarcia do ofiar przemocy, ponieważ pokutują, jak pan wspomniał, różne opinie i mity, tak? I takie, a nie inne odbieranie czy interpretowanie pewnych zachowań. Co wynika z państwa doświadczeń, z państwa pracy, z obserwacji? Jakie są wnioski? O czym warto jeszcze dziś powiedzieć?
Pani redaktor, a szanowni państwo, poza tym, jak mnie pani redaktor przedstawiła jako zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej.
No i przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.
Mam czyli... właśnie przyjemność także pełnić funkcję przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Czyli jest pan najbliżej tych problemów.
Czyli te problemy, o których mówimy, zwłaszcza dobro ofiar przemocy w rodzinie, jest mi bardzo, bardzo bliskie. Jak popatrzymy na przykład statystyki, które są w naszym posiadaniu, to też nie są informacje poufne. My co roku składamy informacje...
Informujecie państwo o tym?
Tak, informujemy o tym zarówno radnych Rady Miasta Lublin, jak i prezydenta Miasta Lublin odnośnie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. No i jakie nam się
wszyscy
tutaj...
Wszyscy możemy się z tymi danymi
oczywiście
zapoznać.
To są informacje, które publikujemy.
No i one o czymś mówią, prawda?
One o czymś mówią, one też pokazują skalę zjawiska przemocy w rodzinie. Tutaj na marginesie dodam, że taki miejski czy gminny program przemocy, przeciwdziałania przemocy jest obowiązkiem, aby go przyjęła każda gmina. W związku z tym każdy w tej chwili mieszkaniec zakątku naszego województwa może nawet zerknąć u siebie, czy gmina przedkłada taki program do publicznej wiadomości.
I przy okazji pozwoli pan, że jeszcze wejdę w słowo, bo niezależnie od tego, gdzie mieszkają nasi słuchacze, czy jest to duże miasto, czy mała miejscowość, wszędzie istnieje możliwość uzyskania pomocy, czy zasygnalizowania konieczności szybkiej pomocy w czasie kryzysu. Ale o tym pewnie pan jeszcze powie.
O tym jeszcze powiem, bez względu na to, właśnie w jakiej miejscowości mieszkamy, czy dużej, czy małej, to te instytucje są jedne w całym naszym kraju. O tym za chwilkę też jeszcze powiem. Natomiast co się wyłania z tego obrazu tych niebieskich kart, bo to jest to podstawowe narzędzie, na bazie którego opracowujemy takie sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie, to te wnioski, jakie nam się wysuwają, to przede wszystkim tak, że przemoc dotyka kobiety, osoby starsze i dzieci. Mężczyźni też, i to o tym też warto mówić głośno, również doświadczają przemocy w rodzinie, natomiast mając na uwadze podział na płeć, to tutaj ta skala jest najmniejsza. Najwięcej to kobiety właśnie doświadczają tej przemocy i osoby starsze, i seniorzy. Jeżeli chodzi o kobiety, to ponad 60% niebieskich kart, które są wdrażane w mieście Lublin, dotyczy właśnie kobiet. Pozostałe grupy osób to są dzieci około 20%, seniorzy około 10%, no i mężczyźni właśnie też około
10%. 10% to więcej niż przy ostatniej statystyce.
Natomiast na co tutaj warto zwrócić uwagę, podając te dane statystyczne, przemoc w rodzinie jest bardzo w cudzysłowie demokratycznym problemem społecznym. Mhm. Co mamy tutaj na myśli? Dotyczy on osób bez względu na, no właśnie, tak jak powiedziałem, wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status społeczny, dobra materialne, jakie posiadamy. Dlatego też mówię, że przemoc jest takim problemem społecznym bardzo demokratycznym, niewybierającym i może się pojawić w każdej rodzinie, nie tylko w tych rodzinach dysfunkcjonalnych. I to jest właśnie ten jeden z mitów, o których często mówimy i z którymi się często też spotykamy, pracując z ofiarami przemocy w rodzinie i ze sprawcami przemocy w rodzinie. Ten mit mówi o tym, że no, przemoc dotyczy tylko rodzin tak zwanych dysfunkcjonalnych. Nic bardziej mylnego. Przemoc dotyczy rodzin, w których jest rodzin pełnych, rodzin niepełnych, rodzin dobrze sytuowanych, rodzin nieco gorzej sytuowanych, rodzin, gdzie osoby są dobrze wykształcone, gdzie są nieco gorzej wykształcone. Dlatego to jest jeden z mitów. Przemoc demokratycznym problemem, demokratycznym, ponieważ nie wybiera, w sensie, że to tylko tak jedna grupa społeczna. To samo co problem uzależnienia od alkoholu. Tak. Tutaj gości pani redaktor, przedstawicieli, tak, stowarzyszenia.
Bardzo często także terapeutów i specjalistów, lekarzy, którzy podkreślają też wagę tego zagadnienia. Wracając do mitów dotyczących przemocy i interpretowania tychże.
To ten pierwszy mit, no to właśnie ta przemoc, która dotyczy wyłącznie rodzin dysfunkcjonalnych, więc już wiemy, że absolutnie nie. Drugi mit, z którym się też często spotykamy, że przemoc dotyczy wyłącznie kobiet. Tak jak podałem,
to też nie.
Mimo, że mężczyźni są tą grupą, która według statystyki najmniej doświadcza przemocy w rodzinie, ale takie sytuacje się zdarzają i o tym też warto mówić. Warto też wspominać, że mężczyźni również mogą tej przemocy doświadczać. To jest taki kolejny mit, z którym się często spotykamy. Jednym z takich mitów, o którym także możemy powiedzieć, dotyczy tego, że powszechnie przemoc traktowana jest jako wyłącznie przemoc fizyczna. Bo rzeczywiście, szanowni państwo,
przez lata tak się to odbierało,
że no, jeżeli mówiło się o przemocy, to tylko przemoc fizyczna. Czyli widzieliśmy ślady pobicia, uderzenia, oznaki pobicia.
Brutalne,
tak. A wiemy, że ten katalog form stosowania przemocy, rodzajów przemocy jest dużo, dużo większy. Pamiętam taką sytuację, gdzie pan podejrzewany o stosowanie przemocy w rodzinie, wezwany na posiedzenie grupy roboczej, stwierdził, że no, nie stosuje przemocy, ponieważ przemoc to tylko przemoc fizyczna, że przemoc psychiczna nie jest żadną formą przemocy. To jest, szanowni państwo, właśnie jeden z tych stereotypów. Mamy przemoc fizyczną, mamy przemoc ekonomiczną, przemoc psychiczną, zaniedbanie. To są te różne formy przemocy, w tym także przemoc seksualna, nie tylko przemoc fizyczna. To jest stereotyp, to jest mit, który mówi o tym, że przemoc to tylko przemoc fizyczna. Absolutnie nie. Tych form przemocy jest dużo, dużo więcej. Taki stereotyp też, który wyłania się z procedur Niebieska Karta. Akurat nie tutaj te procedury dotyczą wyłącznie kobiet. Mówię o przemocy seksualnej. Też możemy powiedzieć, że pojawiają się takie głosy wśród kobiet, które przychodzą na posiedzenia grup roboczych i gdzieś w rozmowach z koordynatorem grupy roboczej pada takie sformułowanie, że ja byłam do tej pory tak edukowana, że gwałt w małżeństwie nie istnieje. To jest też, szanowni państwo, stereotyp, to jest mit. Kobieta, jak i mężczyzna, może nie zgadzać się na różne formy te, które dotyczą pożycia małżeńskiego. I gwałt w małżeństwie jak najbardziej istnieje. Natomiast dlatego opowiedziałem tutaj o kobietach, bo te formy przemocy seksualnej i niebieskie karty, które dotyczą przemocy seksualnej, dotyczą przede wszystkim i wyłącznie kobiet. O tym też warto powiedzieć, warto też edukować, zwłaszcza panie, że mają prawo powiedzieć nie, nie zgadzam się. No i myślę, że też taki mit, który nam się bardzo często w naszej codziennej pracy pojawia. Tutaj pani redaktor wcześniej wspomniała o uzależnieniu od alkoholu, tak? O tym, że czasem są goście ze stowarzyszenia, którzy goszczą na antenie Radia Lublin.
Zawsze w ostatnią środę miesiąca.
Zawsze w ostatnią środę miesiąca. To też stereotyp, który mówi o tym, że przemoc spowodowana jest nadużywaniem czy spożywaniem alkoholu. Nic bardziej mylnego. Przemoc obok uzależnienie czy problem alkoholowy to są dwa problemy, istotne problemy społeczne w naszym kraju. Natomiast nie ma możliwości...
Nie należy łączyć.
Nie należy
w sensie
tego...
interpretować jednoznacznie.
Tak, o ile możemy połączyć to w ten sposób, że rzeczywiście...
Bardzo często tak jest.
Rzeczywiście oba te problemy społeczne są ze sobą skorelowane. Według statystyk ponad połowa niebieskich kart, które są prowadzone, dotyczy także problemu społecznego, jakim jest uzależnienie od alkoholu. Ale do czego zmierzam? Nie ma możliwości i nie przyjmujemy takiego tłumaczenia, że stosowałem przemoc, no bo byłem pod wpływem alkoholu.
To nie jest tłumaczenie.
To nie jest żadne tłumaczenie, o tym też warto pamiętać. Przemoc nie jest determinowana przez uzależnienie od alkoholu. Jest to problem, który współwystępuje i rzeczywiście jest skorelowany, ale nie postrzegamy to na tej zasadzie, że gdybym nie spożył alkoholu, to do przemocy by nie dochodziło. To jest oddzielny problem i takiego tłumaczenia nie przyjmujemy, nie jest ono pożądane. No i myślę, że jeszcze jeden taki, o którym warto powiedzieć, jeżeli chodzi o mity, o stereotypy. Czasem postrzegamy z zewnątrz osoby, w których występuje problem, czy to uzależnienie od alkoholu, czy problem przemocy. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że no, jakby chciał, to by odszedł od tego przemocowca, bez względu na to, czy jest nim kobieta, czy mężczyzna. Jakby chciała, to by od niego odeszło. Oczywiście to tak nie działa. To nie jest taka prosta recepta, że odchodzimy, porzucamy związek małżeński i odchodzimy od tej osoby. Myślę, że tutaj nasi słuchacze doskonale wiedzą i znają pojęcie współuzależnienia, mają też niejednokrotnie wiedzę na temat tak zwanych związków toksycznych, o których się niejednokrotnie
których też jest wiele,
więc to też nie jest na tej prostej zasadzie, że jakbyśmy chcieli, to byśmy odeszli od osoby, która nas krzywdzi. To jest cały proces, w tym także proces specjalistów, psychologów oraz specjalistów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aby do tego prowadzić.
Stąd możliwości terapeutyczne.
Dokładnie. Nie jest to tak proste, jakby nam się z zewnątrz wyglądało. O tym warto powiedzieć. Mity, stereotypy mają miejsce w procedurze Niebieska Karta, czy w ogóle szerzej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasza praca też ma służyć, aby te mity obalać.
To bardzo ważne, o czym mówi pan dyrektor. Ważne także, aby jeszcze na koniec naszego spotkania, bo patrzę na zegar, czas płynie, przypomnieć, że Centrum Interwencji Kryzysowej pomaga, jak pan wspomniał, podsumujmy, w tym najtrudniejszym czasie kryzysu, czyli są to mniej więcej 3 miesiące na rozpoznanie także później sytuacji i przekazanie czy zaproponowanie, jeśli jest taka konieczność, potrzeba do terapii w określonym miejscu. A tych miejsc także nie brakuje. Więc to jest pierwszy wniosek, prawda? Mówiliśmy dużo o prewencji, o sile rozmowy, o sile kontaktów międzyludzkich w pozytywnym tego słowa znaczeniu, komunikowaniu się, porozumieniu, zwłaszcza z ludźmi młodymi. To chodzi o ten czas. Państwo także są skłonni doradzić w tak zwanych trudnych sytuacjach, zwłaszcza rodzicom młodych ludzi. Także można skorzystać głównie z telefonu zaufania, żeby choćby zapytać, czy tu, czy gdzie indziej. Warto przypomnieć ten numer, raz jeszcze zmierzam.
Całodobowy telefon zaufania, obsługiwany przez psychologów Centrum Interwencji Kryzysowej. Numer telefonu 733 588 900. Powtórzę. 733 588 900. Jeżeli chcemy umówić się na wizytę, na spotkanie z psychologiem w naszej siedzibie głównej przy ulicy Probostwo 6A, wówczas korzystamy z numeru telefonów 81 jako kierunkowy 466 55 46. Powtórzę. 81 466 55 46. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z pomocy psychologa, na przykład w dzień wolny od pracy, całodobowo, w sposób taki bezpośredni, stacjonarny, zapraszam Państwa do skorzystania z naszego wsparcia przy ulicy Północnej 125. Mówię tutaj oczywiście o mieście Lublin i numer telefonu 733 588 600. Powtórzę. 733 588 600. I jeszcze może podam jeden numer telefonu. O tym wcześniej mówiliśmy w kontekście problemów a uzależnienia od alkoholu. W naszej kolejnej siedzibie
przy ulicy Północnej
3 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin. Jeżeli osoby były doprowadzane do naszego ośrodka, będąc pod wpływem alkoholu, w stanie nieobyczajnym zagrożenia życia i zdrowia, czy naruszając porządek publiczny, to też jest możliwość spotkania tam na miejscu z dyżurnym psychologiem oraz, co też warto podkreślić, wróciliśmy do takich dyżurów popandemicznych. Zawsze w trzeci, czwartych miesiąca odbywają się dyżury wspólnoty Stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików przy ulicy Północnej 3 dla wszystkich osób, które opuszczają ośrodek, ale także dla rodzin tych osób, które się znalazły w tej sytuacji kryzysowej związanej z nadużywanym, niekontrolowanym procesem spożywania alkoholu.
Tutaj czyli numer jest telefonu, jeszcze jedna szansa.
Czyli jest jeszcze jedna szansa również na takie wsparcie i psychologa, ale także i w każdy trzeci, czwartek miesiąca rozmowy z przedstawicielami wspólnoty anonimowych alkoholików i numer telefonu podają do ośrodka 81 466 55 46.
Panie dyrektorze, jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie naszego spotkania, bo wspominał pan także o tym punkcie przy ulicy Północnej, o punkcie, gdzie dyżuruje psycholog. Przynajmniej taki kryzysowy punkt funkcjonował przez cały czas pandemii. Czy w tej chwili on również jest czynny?
Jeżeli mówimy o punkcie interwencyjno-konsultacyjnym przy ulicy Północnej 125, to tam nasza siedziba, kolejna siedziba, ma miejsce od początku ubiegłego roku.
Ubiegłego roku. Ale to było w czasie pandemii.
Natomiast tak, w czasie pandemii i w chwili obecnej te dyżury mają miejsce cały czas.
To jest bardzo ważne, dlatego że nie zawsze ten telefon kończy się telefonem. Czasem są takie sytuacje i tu wielokrotnie psychologowie od państwa potwierdzają taką sytuację i tu w rozmowie z panem czy z pracownikami CIK-u wynika, że czasem ta wizyta jest konieczna, że łatwiej jest spojrzeć w oczy, że ktoś jest w takim czy innym stanie. W kryzysie, po tym telefonie okazuje się, że czy w czasie rozmowy okazuje się, że taka rozmowa na żywo może wiele zmienić i wiele zdziałać. Czyli Północna 125.
Całodobowo, w tym także w soboty i w niedzielę, pomiędzy godziną 7 a 19 probostwo 6a, tam w naszej głównej siedzibie. Natomiast dla osób, które chciały porozmawiać z psychologiem, a ich na przykład członkowie rodziny, bliscy znaleźli się w naszym ośrodku, byli doprowadzeni do ośrodka przy ulicy Północnej 3, jak najbardziej również codziennie.
W trzeci czwartek miesiąca
ze wspólnotą Stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików możemy się spotkać oraz tam na miejscu codziennie pomiędzy godziną 7 a 11 dyżuruje psycholog dla wszystkich osób, które opuszczają ośrodek bądź dla ich rodzin.
Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję. Ten punkt przy ulicy Północnej 125 z tym dyżurnym psychologiem przez 24 godziny na dobę, nie tylko przy telefonie, ale także na żywo, jest szalenie istotną informacją dla tych, którzy mają problemy z osobami sobie bliskimi, niekoniecznie uzależnionymi, czasem w depresji czy w różnych innych ogromnie trudnych, kryzysowych sytuacjach. Wtedy, kiedy nie ma czasu na to, by zastanawiać się, co zrobić i dokąd zadzwonić. I to jest bardzo ważne, by wiedzieć, dokąd zadzwonić i dokąd pójść w chwili, kiedy tej pomocy potrzeba natychmiast.
Zachęcam wszystkich państwa, jeżeli czujecie się państwo zagrożonymi, a różnego rodzaju kryzysami.
Albo chcecie państwo zapytać. Czy to jest konflikt, czy to jest przemoc.
Bądź doświadczacie państwo przemocy. Zachęcam do kontaktu z nami, czy to z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, czy z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udzielamy wsparcia, nikogo nie zostawimy bez udzielenia tejże pomocy. Jesteśmy instytucjami, które mają na celu pomaganie, nieodpłatne pomaganie i taka pomoc nam właśnie przyświeca. Zapraszam państwa do kontaktu.
Bardzo dziękuję. Pan Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w naszym mieście, był państwa i naszym gościem. A zanim powiemy państwu dobrej nocy, przypomnijmy, że najważniejsze, by nie pozostawać samotnym, by być bliżej, by być z kimś. Jeśli ktoś czuje się w kryzysie, to też pamiętajmy, że powinniśmy z nim być. A jeśli mamy problem skorzystać z telefonów, z numerów telefonów, które dziś wybrzmiewały na naszej antenie, znajdą Państwo te wszystkie informacje także na stronie internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
Dziękuję serdecznie.